uzgodnienie postoju, otrzymamy ilość spalonych zwłok. I tak, w zaokrągleniu, krematorium numer 2, 1 100 000, krematorium 3, 900 000, krematorium 4, 600 000 oraz krematorium 5, 700 000. Sumarycznie te cztery krematorium 3 300 000 zwłok. Komory gazowe miały zdolność przepustową unieczyszczania ofiar ludzkich znacznie wyższą od możliwości spalania tych ofiar w dysponowanych krematoria. Czyli krematoria pozostały zawsze wąskim gardłem. Dlatego skierowano do spalania pozostałych zakazowanych zwłok w dołach. Doły 30 metrów długie i 15 metrów szerokie oraz na stosach. Pobieżne obliczenia pozwalają nam przypuszczać, że spalonych w dołach i na stosach było ponad 1,5 miliona Żydów. Strona 111, raporty uciekinierów w skali Auschwitz-Birkenau, czwarty numer specjalny. Dochodzimy teraz do ostatniej liczby unieczyszczonych ofiar ludzkich. Spalonych w krematoriach 2, 3, 4, 5, 3 miliony 300 tysięcy, a spalonych w dołach i stosach 1,5 miliona. Razem 4 miliony 800 tysięcy ofiar. I teraz wracając do orzecznictwa Najwyższego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, który stwierdził, że w skali Auschwitz-Birkenau zginęło przeszło 4 miliony osób. Czyli mniej więcej to się koresponduje. Nawet gdyby spalonych ciał ludzkich w dołach i na stosach było o 0,5 miliona mniej, to ofiar pozostałoby 4 miliony 300 tysięcy. Liczba 4 miliony unieczyszczonych ofiar pozostaje niepodważalna. Te rachunki 1 100 000, 1 200 000, 1 300 000, to można włożyć między bajki. Bardzo istotnym drugim sprawdzianem unieczyszczonych ofiar ludzkich jest ilość zużytych puszek 1-kilogramowych cyklonu B. Cyklon B, ziemia okrzemkowa, nasycona cyjanowodorem, produkowała firma Degerz, a rozprowadzaniem zajmowała się firma Zeschenstabenow, Dessau. Do fabryki w Dessau jeździły samochody ciężarowe z obozu KL Auschwitz. Potwierdza to kilkadziesiąt zachowanych rozkazów wyjazdu, farby Feil. W latach 1942-1943 dostarczono do KL Auschwitz Birkenau 19 652 kg tego gazu. Cyklon B ma postać kryształków. Jest jedną z najsilniejszych, najszybciej działających trucizny. Śmierć następuje na skutek wewnętrznego uduszenia, w połączeniu z uczuciem lęku, zawracami głowy, wymiotami. Patrz strona 31-32, przewodnik po Muzeum Oświęcimiu 1940-45, autor Kazimierz Smoleń, więzień, a później dyrektor. Do komory gazowej o powierzchni 210 metrów kwadratowych i wymiarach 30 metrów długości, 7 metrów szerokości, 2 40 cm wysokości wtłaczono od 2000 do 3000 ludzi. Jednorazowo do komory puszczano około 6-10 kg gazu cyklonu B. Patrz strona 115, eksterminacja, Franciszek Piper, tytuł książki Oświęcim. Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1981. I teraz bardzo łatwo można obliczyć, ile zostało zakazowanych osób. Jeśli na 8 kg przybywało 2000 osób, bo biorę przeciętną, a teraz ile przypada na 19 500 kg, bo kilkanaście puszek pozostało jeszcze nie rozpoczętych. Więc 19 500 kg daje 4 875 000 osób. Bowiem 19 500 kg razy 2000 dzielone przez 8. I mamy tą sumę 4 875 000. Czyli ta liczba zakazowanych osób koresponduje z liczbą spalonych zwłok 4 800 000 z pierwszego obliczenia. Najwyższa dzienna liczba faktycznie zagazowanych i spalonych została osiągnięta w 1944 roku w czasie akcji zagłady Żydów węgierskich. Wówczas zostało spalonych, zniszczonych, unicestwionych 450 tysięcy Żydów węgierskich. Wyniosła ona, ta przeciętna, 24 tysiące osób dziennie. Uruchomiono wówczas ponownie bunkier drugi, odkopano stare doły spaleniskowe, wykopano dodatkowo 5 wielkich dołów przy krematorium 5, a tor kolejowy, na który wtaczano pociągi z ludźmi, to prowadzono aż pod same krematoria. Patrz strona 115, Franciszek Piper, eksterminacja. Naocznym świadkiem zakazowanych ludzi stał się mój serdeczny kolega Zdzisław Arkuszyński. Na stronie 27 książki pod tytułem Prawo do życia autor pisze: stanęliśmy tak w odległości około 5 do 8 metrów od budynku komory gazowej, gdy nagle usłyszałem łomot. Spojrzałem w tym kierunku, zdrętwiałem. Ujrzałem krębowisko ludzkich zwłok, które wysypały się z komory śmierci. Przypuszczalnie zaczepy wrót bądź śruby były słabo zamocowane i puściły, i stalowe wrota pod naborem ludzkich ciał wywróciły się i na zewnątrz wysypało się krębowisko zwłok. Nie rozpytały się, były silnie z sobą splecione. Całe były zakrwawione, oblepione odchodami, wimotami. Taki był skutek trującego gazu. Widok był przerażający. W drugiej połowie 1943 roku krematoria KL Birkenau pracowały pełną parą. Wówczas jako więzień pracowałem w niemieckich zakładach zabronieniowych Deutsche Ostrefenwerke, komando DAW, oddalone o 2 km od obozu KL Birkenau. Z kominów krematoryjnych wydobywały się wówczas olbrzymie promienne języki, kłęby dymu. Gdy wiatr był w naszym kierunku, czuliśmy mdły zapach spalonych ciał ludzkich. Dnia 15 października 1944 przystąpiono do rozbiórki krematorium nr 4, niszczonego częściowo przez więźniów Sonderkommando w czasie buntu w dniu 7 października 1944. SS-mani wysadzili w powietrze krematoria nr 2 i 3 20 stycznia 1945 roku, a w nocy 26 stycznia i przed dzień wyzwolenia zostało wysadzone w powietrze krematorium nr 5. Ogółem ewidencją obozową objęto ponad 400 tysięcy osób. Z ogólnej liczby więźniów i więźniarek objętych ewidencją i oznaczonych numerami obozowymi przeżyło wśród przeniesionych, ewakuowanych do innych obozów koncentracyjnych oraz wyzwolonych obozach KL Auschwitz około 60 tysięcy więźniów i więźniarek. W stosunku do około 4 milionów ofiar, liczba 60 tysięcy więźniów, którzy przeżyli, stanowi zaledwie 1,5%. Mimo tej straszliwej mowy, wszystkie te liczby nie oddają tragedii milionów ludzi, którzy zginęli, milionów ludzi, którzy ich po dzień dzisiejszy opakują.
Panie Bogumile, dziękujemy za te dokładne dane wręcz, których wysłuchaliśmy z uwagą. One są znane. Rodzi się refleksja, dlaczego przez tak wiele lat wasza postawa, wasze świadectwo tych, którzy przeżyli KL Auschwitz czy inne obozy zagłady, wasza postawa, wasze świadectwo było pomijane, bagatelizowane. Dlaczego nie możecie obronić tej prawdy, o chociażby o liczbach oświęcimskich, o tej tragedii, o tej prawdzie. Dlaczego jest tak, że świat płacze nad jedną osobą, a tutaj jest walka o miliony, którym czci nie chce się oddać? I jeszcze jedno pytanie, już bardzo takie osobiste, tu pan Władysław może odpowie, ale tak szczególnie do pana, panie Bogumile, jak również do pana Bolesława. Jak udało się wam przeżyć obozy, jednocześnie trwać dzisiaj i znowu bezsilnie wobec tamtego systemu bezprawia i zagłady człowieka, stając, wtedy będąc więźniem idącym na zagładę, a w tym momencie będąc więźniem, który nie może przeżyć tej radości, że prawda o zagładzie człowieka w czasie II wojny światowej jest na należytym miejscu. Skąd siła?
Skąd siła? Przegórę. Byłem w tych 7 obozach koncentracyjnych i sam sobie nie wierzę, że je przeżyłem. Po prostu cudem zostałem ocalony.
Tak jest.
Język niemiecki pomógł mi rzeczywiście, bo znam go dość dobrze, bo w czasie młodzieńczym bawiłem się z Niemcami, chwilkę nożną i tak dalej. Stąd język niemiecki był mi bardzo znany. I to mi bardzo pomogło i przeszedłem przeważnie wówczas na funkcję. A funkcja to była 50% wygranej. Następnie bardzo istotne to była sprawa modlitwy. Raniutko, jak tylko było wstawanie, to była godzina 5 rano, to po wszelkich tych sprawach, wypiciu herbaty i tak dalej, przechodziłem na tą aleję brzozową i tam modliłem się codziennie przed wymarszem kolumny do pracy. Pomnij o najwyższą Panno Mario, że od wieków niesłyszaną. Tą modlitwę odmawiałem codziennie. Następnie trzeba powiedzieć, że byłem dość sportowo dobrze rozwiniętym. Na przykład miałem bardzo dobrego opiekuna, komandora Ziółkowskiego, który był opiekunem Polskiego Klubu Morskiego. Wypływaliśmy jako młodzi żeglarze na jachtach do Sztokholmu, Kopenhagi, Helsingforsu. Odwiedzaliśmy dziesiątki portów szwedzkich, duńskich. To harcerstwo w tym chówce morskim, w którym przebywałem, dawało mi hart do życia. Może jeszcze jedna uwaga. Po prostu miałem szczęście, wybitne szczęście, że te 7 obozów przeżyłem.
Panie Bolesławie?
Chciałem właśnie tak tu nawiązać do tego, co ojciec mówił. Więc zasadniczo my, oświęcimiacy, którzy w Warszawie, właściwie na Chłodnej, naszym kapelanem był ksiądz rektor Tadeusz Uszyński, znany, honorowy kapelan Ojca Świętego. Więc jaką rolę my żeśmy, właśnie cośmy robili i co żeśmy zrobili. Nasze dzieło, i czyli nadal robimy to. No to już setki tablic na kościołach, w różnych miejscach, pomniki. O te dzwony, może ojciec słyszał, z Uzeli. To my właśnie, nasze duszpasterstwo, między innymi ja zbierałem, to zbierało się miedź, tam złom i pieniądze. Czyli nasza rola wciąż jednak jest, znaczy działamy cały czas, może mało reklamujemy się, bo to właściwie przy kościele. Jak ojciec wie, że bez takiego, bez propagandy, to ta praca to właśnie tak nie jest oceniana.
A nie uważa pan, panie Bolesławie, że to właśnie propaganda teraz czyni, że liczby oświęcimskie są kwestionowane?
A, jeszcze oświęcim, to tak. Ale ja panu Władysławie sobie dzisiaj mówiłem na temat, na przykład, realności. Mówię tak, ile oni zrobili, ale mały rozgłos.
Ktoś się pytał, Bolesku, jak ty przeżyłeś? Powiedz, jak ty przeżyłeś, bo to teraz to nie ważne. Tak. Jak ty przeżyłeś? Powiedz. Ojciec się o to pytał.
Tak. Więc ja ojcu powiem. Siłą woli, poza tym znam niemiecki. Ja urodziłem się w Berlinie. ale co prawda 3 dni tam tylko żeśmy byli, bo już potem Polska powstała, 1919 rok i do Poznania. Ojciec był synowym nauczycielskim i kończył się.
Auschwitz przeżyłeś?
Jak Auschwitz przeżyłeś?
Tak. Dlaczego przeżyłeś?
Dlaczego?
To powiem. Tak, no należy do osób, które tak, albo najgorzej ma, albo najlepiej. I w Auschwitzu miałem, tak już mówiłem, bunkier, to straszna katorga i 25 dostałem na tym kozie, ale i miałem nie najgorzej, bo jak o to, co kolega powiedział tu, jak się miał funkcję w obozie, to już było dobrze, jak pod dachem się pracowało, już dobrze. Ja byłem szachmajstrem, co prawda byłem technikiem i byłem potem w tym tak zwanym Messen grupie. Jak w 1943 roku przyjechałem do Oświęcimia, to 11 inżynierów mierniczych, tak zwany, z Messen grupy powiesili. No i był brak tych inżynierów. I stworzyli kurs szachmajstrów, czyli majstrów mierniczych. I ja dzięki temu mojemu znajomemu dyrektorowi Godlewskiemu, dyrektorowi banku, który ja przyjechał do Oświęcimia, to już jego koledzy tam byli, już byli na funkcjach i oni zapisali mnie, stworzyli kurs szachmajstrów i 3 miesiące po prostu dostawało się tego jedzenie i się uczyło. 3 miesiące, a potem już jako szachmajster to też nie najgorzej było. Dlaczego? Bo 2 dni, 5 dni kopałem rowy tak jak każdy inny, ale 2 dni mierzyłem. Czyli i mogłem chodzić. Dlaczego do bunkra się dostałem? No bo prosili mnie różni więźniowie, żeby skontaktować z bratem, żeby przenieść właściwie
jakąś przesyłkę, jakąś wiadomość.
No i lekarstwa szmuglowało się. O, na szmuglowanie lekarstwo przynosiły właśnie te kobiety z Birkenau, bo to przychodziło 500 kobiet z Birkenau kopać, a ja byłem szachmajstrem, czyli obsługiwałem te 500 kobiet i one przynosiły właśnie lekarstwa i różne ciekawostki, bo tam była tak zwana Kanada, znaczy magazyny, co wszystko można było tam znaleźć. I zegarki, nie zegarki, a mając dostęp do bogactwa, to już łatwiej było przeżyć. I tak jak powiedziałam, albo miałam najlepiej, albo najgorzej.
Dziękuję panie Bolesławie. Drodzy państwo, zapraszam do telefonowania. Pozostało jeszcze kilka minut naszego spotkania. 056 657 0011 lub 657 0012 to numery telefonów do naszego studia, odpowiednia z Polski Północnej, Polski Południowej, za granicę 0048 657 0013 lub 0014. Zachęcamy państwa również z tych, którzy nie mogli przybyć do naszego studia, nie czują się na siłach, a jednak przeżyli Gehennę i zagładę, byli świadkami, do telefonowania, do dawania świadectwa. To jedyna z możliwości przekazania przyszłym pokoleniom i tym, którzy nas w tym momencie oglądają, co przeżyliście państwo. Panie Władysławie, do pana może pytanie, które rodzi się w tym momencie. Słyszymy od pana Bogumiła, słyszymy od pana Bolesława, że funkcja była tym miejscem i tym wydarzeniem, które ratowało życie człowieka. Czy nie jest teraz tak, że to, co wtedy ratowało życie, teraz staje się powodem do manipulacji, że to właśnie ci, którzy mieli funkcję, znając język niemiecki, spośród różnych narodów, to im się przypisuje, że to oni byli winni temu, że był katowany drugi człowiek, a nie główni sprawcy, to znaczy się Niemcy, którzy wtedy zaatakowali Polskę, zaatakowali Europę.
Dziękuję Ojcu za to pytanie, ono jest ogromnie ważne. No niestety na wszystko mamy malutko czasu i właściwie kilka działów tu będzie nieporuszonych, może w Radiu Maria uda nam się do tego wrócić. Tu trzeba poruszyć byłoby sprawę przede wszystkim ogromnego solidaryzmu więźniów. To jest nieprawdopodobne. I właściwie z punktu widzenia strony więźniarskiej, to ta wielka bitwa, bitwa, w której zginęło 4 miliony, jak my tutaj mieliście Państwo inżynieryjny dowód, to jest inżynieryjny dowód na to. Otóż ta bitwa, mimo tak strasznych ofiar, była wygrana. Była wygrana, a to dlaczego? Dlatego, że na początku, kiedy Niemcy zorganizowali Auschwitz, to było tych 31 kapo więźniów niemieckich, degeneratów, zbrodniarzy, zboczeńców, którzy organizowali komanda robocze, no i wiadomo po co oni byli, po to, żeby katować ludzi. Były to tak zwane zielone winkle, kryminaliści. Otóż w miarę jak się rozrastał lager, prawda, przybywało dziesiątki tysięcy ludzi, trzeba było powołać nowe takie komanda i powstawały nowe funkcje kapo. I na te funkcje kapo wchodzili czerwoni, czyli polityczni. I polityczni, czyli głównie Polacy, prawda, oni organizowali i oni hamowali zagładę, na ile to było możliwe. A więc jak gdyby czerwoni w pewnym sensie przejęli inicjatywę od zielonych, czyli polityczni, czyli ideowi, przejmowali inicjatywę od zielonych. I tu można powiedzieć, że mimo jak oczywiście tej strasznej hekatomby, to ta wielka bitwa była wygrana. Dlatego, że był nieprawdopodobny solidaryzm więźniów.
Dziękuję Panie Władysławie. Ja odbieramy, mamy telefon, żeby ktoś nie czekał, Panie Władysławie, dobrze? Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Genoveva, ja dzwonię z Poznania i mam takie pytanie do Panów, ponieważ ja zastanawiałem się nad sumieniem tego człowieka, tego Hessa, który dozorował te wszystkie morderstwa i te krematoria, ale interesuje mnie w tej chwili, jak Panowie to mówią, zastanowiło mnie, takie mam pytanie, czy Panowie wiedzą, kto wpadł na pomysł wymyślenia krematorium, po prostu, czyli to był pomysł tych hitlerowców, bo wiadomo, że ten Hess był tylko wykonawcą, jakimś tam człowiekiem bez, powiedzmy, sumienia, który zagłuszył sumienie i mordował tych ludzi, ale kto był pomysłodawcą z tych hitlerowców krematoriów? Bardzo dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Na to pytanie słyszymy, że odpowie Pan Bogumił. Prosimy.
Sonderkommando. Jakie czynności były? Wszystkie czynności pomocnicze, a więc usuwanie zwłok z komór gazowych, obcinanie włosów, wyrywanie złotych zębów, palenie trupów, wykonywali więźniowie wchodzący w skład specjalnej grupy roboczej, zwanej Sonderkommando. Wybierano ich przeważnie spośród więźniów żydowskich, pochodzących z krajów, z których aktualnie przebywały transporty. Stan liczbowy dostosowany był do potrzeb. Więźniowie z Sonderkommando w celu odizolowania od innych byli zakwaterowani oddzielnie. W obozie Karl-Auschwitz, piwnica bloku 11, później w obozie Karl-Birkenau, specjalnie wydzielonym dla nich bloku, a od połowy 1944 roku na strychach krematorium. W razie odmowy wykonywania tej pracy natychmiast ich zabijano. W dniu 22 lipca 1944 roku za odmowę pracy Sonderkommando zabito w komorze gazowej 435 młodych Żydów greckich. Władze obozowe co jakiś czas likwidowały więźniów Sonderkommando, po czym tworzyły nowe. Pozbywały się tym samym świadków zbrodni. Likwidacja uzastępowała w kilkumiesięcznych odstępach czasu, pozostawiając jednak przy życiu fachowców, to jest palaczy, mechaników i funkcyjnych. W czasie buntu w dniu 7 października 1944 roku więźniowie Sonderkommando zniszczyli krematorium numer 4. Jeszcze 30 sierpnia 1944 roku na dziennej i nocnej zmianie pracował w czterech krematoriach 874 więźniów z Sonderkommando. Według stanu na dzień 9 października 1944 Sonderkommando liczyło już tylko 212 więźniów. Zginęło w walce lub zostało zamordowanych kilkuset więźniów z Sonderkommando. W ostatnim okresie istnienia obozu użyto więźniów z Sonderkommando do zacierania śladów zbrodni. Zatrudniono ich przy rozbiórce ścian spalonego krematorium 4. a w listopadzie 1944 roku przy demontażu urządzeń techniki krematorium nr 2 i 3. Wojnę przeżyło tylko kilkunastu więźniów Sonderkommando. Więźniowie ci złożyli polskim władzom sądowym obszerne zeznania dotyczące urządzeń i przebiegu masowej zagłady. Ponadto po wojnie w pobliżu krematorium odnaleziono 5 zakopanych w ziemi rękopisów członków Sonderkommando. Patrz, 1413 do 118 Oświęcim, wydawnictwo Interpres, Warszawa, 81 rok.
Ale pani pytanie było takie, kto był pomysłodawcą, żeby użyć gazu?
Na to pytanie, bo musimy znaleźć już innymi ścieżkami odpowiedzi, może w kolejnej części uda nam się. A teraz po prostu dziękuję za przybycie do studia. Nie wiem, czy się zacni goście zgodzą ze mną, że to przesłanie, testament więźniów Auschwitz, nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzona nie cofnie się przed niczym, jest przerażający, straszny. To jest bestia, która niszczy, która kłamstwem i zagładą niszczy wszystko, co stanie jej na drodze, sprzeciwia się jej ideologii. Ale z drugiej strony to, co powiedział pan Władysław, a mianowicie, że solidarność, duch ludzki, wiara, modlitwa, jednak, że Pan Bóg w tym wszystkim zwycięża, że odpowiedzią na tą złą bestię, która niszczy, jest siła ducha ludzkiego, hartu, który przezwycięża. I dziękuję wam w imieniu wszystkich, którzy z wielkim szacunkiem, czcią patrzą na was, a wiem, że takimi są i harcerze, którzy podejmują wiele chorągwi harcerskich z tamtych lat, aby pamięć o harcerzach i również pamięć o ofiarach KL Warszawa nie zginęło i takich jak pan, panie Władysławie, niech będzie więcej. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Odcinek 31. Niezwykły sekret. Rozbijemy tu obóz na noc. Wspaniale by było wyruszyć w podróż z karawaną. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale mogłoby to być bardziej interesujące niż podróż ze zepsutym latającym domem. Trawa jest zawsze ładniejsza u sąsiada w ogrodzie. Poza tym jazda na wielbłądzie bywa bolesna. Pamiętam, że boisz się wielbłądów. Pokażę ci, że się wcale nie boję. Idę z nim. Poczekajcie na Korkiego. Muszę to zobaczyć. Czekajcie na robota. Robocie, zaraz. Trzeba naładować swój akumulator. Wszyscy są tacy zajęci, że głupio mi teraz pytać o przejażdżkę. Popatrz, nawet dzieci pracują. Witajcie, mali przyjaciele. Czy chciałbyś się przejechać na wielbłądzie? Nie chcemy przeszkadzać. Nie bądź uprzejmy, bądź szczery. Poczekaj tutaj. O nie. No chodź, Esmeraldo. Dzieci chcą pojeździć. Nie bądź uparta. Czy mam użyć bata? Nie trzeba, proszę pana. Justin, coś ci się stało? Nic ci nie jest? Mój tato chyba trochę się upił, przepraszam. To twój ojciec? Czy mógłbyś mi pomóc? Z chęcią. Ja go wezmę, ojcze. Niech pan tu poczeka. Wujku, nie wstyd ci? Nic się nie stało, Diano. Tobiaszu i Diano, przepraszam, ale te dzieci chciały pojeździć na wielbłądzie. Wiem, ojcze, po prostu trochę cię poniosło. Kiedy wreszcie przestaniesz sprawiać tyle kłopotów? Przepraszam, ciągle tylko przepraszasz. Przecież widzisz, że mu przykro. Uwierz w to, nie złość się tak. Już dość długo milczałam. Wuju, jeśli nadal będziesz przynosił wstyd tej rodzinie, to będę musiała coś z tym zrobić. Diano, proszę, nie pogarszaj sytuacji. O nie. Rety. Będziesz miał atak? Możemy jakoś pomóc? To wiesz, znowu ma atak.
Andrew.
Przykro mi, że tak się stało. To bardzo miło z waszej strony, że zostaliście i pomogliście. Jestem wam bardzo wdzięczna. Nie ma za co. Może to wszystko by się nie wydarzyło, gdybyśmy nie przyszli do obozu. Przepraszam. Nie wiem zbyt wiele o tych sprawach, ale wydaje mi się, że Tobiasz ma epilepsję. W każdym razie lekarze są bezradni. Mówią, że może z tego wyrośnie, ale wygląda na to, że jest coraz gorzej. Ludzie mówią, że jest opętany, bo jego ojciec pije. Diano, jesteś tam? Tak, już idę. Dziękuję, że przyprowadził pan mojego wuja. Nie wiedziałam, dokąd poszedł. Kleopas przyszedł przeprosić za to, co się dzisiaj stało, ale obawiam się, że poczuł się gorzej. Jeżeli twój wuj nie zmieni swojego postępowania, to obawiam się, że wraz z Tobiaszem będzie musiał opuścić karawanę. Wielka szkoda. Kleopas był jednym z naszych najlepszych przewodników. Przepraszam za wszystkie kłopoty. Jutro na pewno coś z tym zrobię. Ale nieprzyjemna sytuacja. To prawda, okropna. Gdzie Angie? Nie mam tej informacji w banku danych. Angela! Angie! Może uciekła? Wątpię. Pewnie tylko... Jakie słońce! Angie! Co się z wami dzieje? Już nic. Przestraszyłaś nas? Tak, przestraszyłaś. Przestańcie, nie jestem aż taka straszna. Czemu zniknęłaś tak wcześnie rano? Jak się pospieszysz, to sam zobaczysz. Mamy kłopoty? Ja nic nie zrobiłem. Nie martwcie się, to nie dotyczy was. Chodźcie. Poczekajcie na nas. Dobra, to wszystko. Zabieraj swoje rzeczy i odejdź. Odchodzisz z karawany. Przyrzekam, że już nigdy tego nie zrobię. Nigdy. To samo mówiłeś ostatnim razem i przedostatnim. Jeżeli teraz nie dotrzymasz słowa, przewodnik wyrzuci nas wszystkich. Nie zrobi tego. Czy ty nie rozumiesz, że nie możemy tak ryzykować z chorobą Tobiasza? Może jak odejdziesz, to demon, który go nawiedza, też odejdzie. Dobrze, Diana, odejdę. Nie, ojcze. Proszę, nie odchodź. Proszę. Nie, Diana ma rację. Tak będzie lepiej. Ale jesteś moim ojcem. On naprawdę odchodzi. Nie powstrzymasz go? Wierz mi, tak jest lepiej dla nas wszystkich. Zapomnij o nim. Musi być jakieś lepsze rozwiązanie. Jestem pewna, że Kleopas też bardzo by chciał rozwiązać ten problem. Gdybym chciała rady, to bym o nią poprosiła. Zastanawiałam się nad tym od dawna i nie zmienię zdania. Jesteś wredna. I podła. Nienawidzę cię. Tobiasz, czekaj. Poczekaj. Mój tata chyba nigdy nie wróci. Moim zdaniem Diana posunęła się trochę za daleko. Chyba nie myślisz, że to, co zrobiła, sprawiło jej radość. Postępowanie twojego ojca naprawdę musiało jej dopiec, skoro tak się zachowała. Sugerujesz, że Diana postąpiła słusznie? Tylko kobieta potrafi zrozumieć, co czuje inna kobieta. Kpisz sobie ze mnie? Nie pora teraz na kłótnie. Bardzo mi przykro. Pamiętam czasy, gdy mój tato był bardzo szanowanym człowiekiem. Ludzie patrzyli na niego z podziwem i słuchali każdego jego słowa. Naprawdę? Wszyscy mówią, że był najlepszym przewodnikiem w tej karawanie. W tamtych czasach karawana była dużo większa. Przenosiliśmy mnóstwo towarów przez pustynię, ale pewnego dnia jeden chłopiec zachorował. Wkrótce zachorowała połowa obozu. Ojciec był bezradny. Nie mógł zrobić nic, by powstrzymać anioła śmierci. A stało się tak dlatego, że przechodziliśmy przez wioskę, w której panowała epidemia. To nie była wina mojego ojca, ale i tak wszyscy go oskarżali. Nie chcieli, żeby nadal był przewodnikiem. Wtedy zaczął pić. Pewnie próbował utopić swój smutek. Potem było coraz gorzej, naprawdę się załamał. Mniej więcej wtedy po raz pierwszy miałem ten dziwny atak. Ludzie zaczęli szeptać, że opętał mnie diabeł i że to wina mojego ojca. Ale to nie była jego wina, że poszedł do tej zarażonej wioski. Zwiadowcy powinni byli nas uprzedzić, że coś jest nie tak. Lecz mój tato wziął całą winę na siebie. Postąpił bardzo szlachetnie. Masz rację, bardzo szlachetnie i dlatego go kocham mimo wszystko. I wiem, że pewnego dnia zostanie szanowanym przewodnikiem jakiejś innej karawany. Idę. Dokąd? Nie odepchnę ojca tak jak moja kuzynka. On potrzebuje pomocy. Pójdę wszędzie tam, gdzie on. A co z twoją kuzynką? Ona myśli tylko o sobie, więc podjąłem decyzję. Nie zostanę z nią ani chwili dłużej. Nie zmuszam was, żebyście ze mną szli. Jeśli macie jakieś ważniejsze sprawy, pomożemy ci znaleźć tatę. Nie martw się o nas. Dzięki. Prawdziwi z was przyjaciele. Lepiej się pospieszmy, zanim nie odejdzie za daleko. Chodźcie. Ja go wezmę. Dobra, dziękuję. Chodź. Dziękuję. Jeszcze raz, razem. Jaka dziwna droga. Pomocy! Uratujcie robota! Nie czas teraz na pływanie. Wyciągnij mnie, zanim zardzewieje. Popatrzcie, to mój tato! Znaleźliśmy go! Super! Chwila! Chyba nie myślisz, że ci zapłacę, skoro nie potrafisz wykonać swojej roboty. Przepraszam. To miło, że zaproponowała mi pani tę pracę, ale obawiam się, że nie mam na nią siły. Tylko dlatego, że ci się nie udało za pierwszym podejściem, zamierzasz się poddać? Nie jestem już taki silny jak za młodu. Nie jesteś mężczyzną, skoro nie dajesz z siebie wszystkiego. Dla próżniaków nie będzie obiadu. Rozumiem. To śmieszne. Po co mam się tak męczyć? Oddaję się. Cześć, przyjacielu. Nie, tato, nie rób tego. Proszę. To ty, synu? Mówiłeś, ojcze, że towary, które przewozimy, należą do innych i nie wolno ich tknąć. A sam co zrobiłeś? Naprawdę wierzyłem, że się zmienisz i znowu będziesz godnym szacunku przewodnikiem, ale chyba nic z tego. Pana syn był taki szczęśliwy, że znowu pan pracuje. On naprawdę pana kocha, ale pan łamie mu serce. Nie mam tu po co zostawać. Odchodzę. Tobiasz! Tobiasz! Ja go złapię. Idę, synu. Ratunku! Nie umiem... Odsuń się, ja go wyciągnę. Złapała go. Co za kobieta. A masz. Mam nadzieję, że to zapamiętasz i znowu staniesz się mężczyzną. Nigdy bym nie zatrudniła takiej namiastki mężczyzny, gdyby Diana się za tobą nie wstawiła. Oto jak płacę za dobre serce. Jana? Mówisz o mojej bratanicy? Oczywiście. Uznała, że jak będziesz zdany na siebie, to może wytrzeźwiejesz. Staniesz się znowu mężczyzną. Ale wysilała się na darmo. Nie zasługujesz na taką rodzinę. Więc Diana wyrzuciła go dla jego dobra. Myliłem się co do niej. Tobiaszu, synku, proszę, wybacz mi. Nie miałem racji. Tato. Tobiasz. Pomóżmy mu. Poszukajmy Diany. Dobrze, chodźmy. Co tak stoicie? On potrzebuje pomocy. Proszę, panie, pomóż mojemu synkowi. Wiem. Widziałam po drodze uczniów Jezusa. Uczniów Jezusa? Gdzie oni są? Powiedz, gdzie ich widziałaś? Diany tu nie ma. Musimy ją znaleźć, to ważne. Dokąd poszła? W stronę gór, gdzieś tam. A po cóż by miała tam iść? Nie mam pojęcia, ale jak ją znajdziecie, powiedzcie jej, żeby szybko wracała. Chcę wyruszyć z samego rana. Dobrze. Mojżesz i mistrz rozmawia z Eliaszem. Panie, to wspaniałe, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Chodź, pospiesz się. Patrz. To przedziwne, ale też piękne. Justin, boję się. Czekaj. Proszę, by mój wuj znów był sobą i pracował tak jak kiedyś. Słyszałeś? Tak. Przepraszam. A, to wy. Chcieliśmy przeprosić za to, co przedtem powiedzieliśmy. Nie rozumieliśmy, co robisz. Gdzie to wiesz? Nic mu nie jest? To jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. To zbyt wielka łaska dla nas. Wstańcie. Jestem z wami. Nie lękajcie się. Chodźcie. Przestrzegam was, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, że Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Jak każesz, panie, ale nie rozumiem. Czemu więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? To prawda, Eliasz ma przyjść i wszystko odnowić. Ale mówię wam, że Eliasz już przyszedł, a oni go nie poznali i zrobili z nim, co chcieli. Mówisz o Janie Chrzcicielu? Tak. Cóż tam się dzieje? To chyba Mateusz i jest z nim Filip. Zły duchu, rozkazujemy ci, odejdź. Zły duchu, odejdź, to nie pomaga. Proszę, musicie wygnać z niego złego ducha. Oddam życie za tego chłopca. Staramy się. Ale nie mamy takiej mocy. Z czym nie umiecie sobie poradzić, mistrzu? To Pan Jezus. Wspaniale. Czy to prawda? Czy to Pan Jezus? To ja. Panie, ulituj się nad moim synem. Ma epilepsję i cierpi okrutnie. I często wpada w ogień lub do wody. Boję się, że to moja wina. Może zły duch go opętał z powodu mojego pijaństwa. Przyprowadziłem go więc do twoich uczniów, ale oni nie potrafią go uleczyć. Tobiasz. Mój biedny kuzynie. Diano, czy znajdziesz w swoim sercu przebaczenie dla mnie? Obiecuję, że się zmienię. Żadne z was nie będzie już cierpiało z mojego powodu. Wujku, przebaczam ci. Panie Jezu, czy to zbyt wielka śmiałość z mojej strony, że proszę o uleczenie syna? O, rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam was znosić? Nie wiecie, że wszystko jest możliwe dla wierzącego? Ja wierzę, lecz mam wątpliwości. Pomóż mi w tym, w czym mi brakuje wiary. Zły duchu, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Przepraszam, Diano. Nie wiedziałem. Nic nie szkodzi. Znów będziemy rodziną. Wuj jest innym człowiekiem. Naprawdę? I mamy szczęśliwe zakończenie. Takie są najlepsze. Tak się cieszę, że jest mu lepiej. Dzięki Bogu. Do widzenia. Do widzenia. Pewnego dnia będziesz miał własną karawanę. Niech Bóg będzie z wami. Wpis do dziennika pokładowego. Karawana odjeżdża bogatsza w nowe doświadczenia. Dzieci szczęśliwe. Byłyby szczęśliwsze, gdyby profesor naprawił latający dom. Profesor mówi, że chyba go naprawił. Zobaczymy. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Magdalena Białoń-Halecka. Czytał Krzysztof Gremski. Thank you.
ciężko dało ci prostrycza, zrobiło ci z ciebie małego promycza.
Na buzi masz uśmiech od ucha do ucha, zmieniłeś się ze przyszłego malucha.
To koła słońca, tego te dzieciaki, to do zanie wryczka, zmieni się promycza, miku, 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 rańca.
Zły jest i smutny, niech czeka do końca.
Będziemy się dalej kręcić wokół słońca.
Niech ładnie zaśpiewa i potem wieczneczkiem.
To szybko zostanie wesołym promyczkiem.
Dookoła słońca, będą się dzieciaki. To zostanie wryszka, zmieni się promyczka.
To nie tyle kratka.
Uśmiechniesz się dalej, zobacz dziki dziadka. Zasmanie całą, tak się podoszczopcze.
Ucieszą się chmurki, słonko cię pogłaszcze. Słoneczko dało ci prostryczka, zrobiło mi z siebie małego promyczka.
Na buzi masz uśmiech od ucha do ucha, zmieniłeś się ze przyszłego malucha.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, przed nami wielkie zadanie i wyzwanie. Dziesiąta, czyli jubileuszowa pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę. Matka Najświętsza w wielu sanktuariach świata prosiła i prosi, odmawiajcie codziennie różaniec. Modlitwa przemienia ludzkie serca i sprawia, że świat staje się piękniejszy. Dlatego z różańcami w dłoniach, z radością w sercu i uśmiechem na twarzy ruszamy 15 czerwca na Jasną Górę do naszej najukochańszej mamusi. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 9.50, przywitaniem przybyłych grup, czasem świadectw oraz koncertem w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza, naszego wielkiego przyjaciela. Pośpiewamy także i my. Eucharystia sprawowana będzie o godzinie 11.15. Przed mszą świętą modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Madzia Buczek. Kochani, w imieniu Matki Bożej zapraszamy wszystkich. Ojczyzna, świat i nasze rodziny potrzebują naszej modlitwy. Hasło tegorocznej pielgrzymki: modlitwą przemieńmy Polskę i świat. Rodziców, księży, opiekunów, biura i koła przyjaciół Radia Maryja gorąco prosimy. Pomóżcie dzieciom przybyć do Szkoły Maryi. W niej nauczą się prawdziwego i szczęśliwego życia przeżywanego w Bogu. Kochani,